Witam Was wszystkich serdecznie w tym szczególnym dniu, dniu pierwszym naszych parafialnych rekolekcji adwentowych. Temat rekolekcji, jak już sygnalizowałem, to uzdrowienie relacji w rodzinie, uzdrowienie naszych rodzin. I tu nie chodzi o to, żebyśmy się czegoś dowiedzieli. Tu nie chodzi o to, żebyśmy przyszli i nic z tego nie było. I tu nie chodzi o to, że coś mamy zrobić. Nie. My relacji nie uzdrowimy, bo nie ma takiej możliwości. Ale może to zrobić Pan Jezus. Pod warunkiem, że Go o to poprosimy i otworzymy serce. I kiedy wyrzucimy to, co stoi Mu na przeszkodzie. Jeżeli jest stół zapchany różnymi przedmiotami niepotrzebnymi, to nie ma gdzie położyć jedzenia. Trzeba po prostu wywalić to ze stołu i koniec. I wtedy wyrzucić to ze stołu i wtedy można położyć coś pięknego. Kochani, o to chodzi w tych rekolekcjach. Witam Was bardzo serdecznie, tych, którzy tu jesteście. Witam również tych, którzy towarzyszą nam przez internet, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Witam Was, kochani, wszystkich serdecznie i tę mszę świętą ofiaruję w intencji naszej wspólnoty parafialnej. Czyli za was wszystkich tu obecnych. Czy jesteś z parafii, czy nie jesteś, jeżeli jesteś tu, w tym kościele? Czy słuchasz mnie, nas tutaj, w czasie tych rekolekcji, w jakikolwiek sposób, czy przez internet, czy nawet będziesz odsłuchiwał później? Ta msza święta jest za ciebie, jest w twojej intencji. O owoce. O to, byśmy odczuli, co to znaczy być wolnym dzieckiem Bożym. Bo już tu na ziemi możemy mieć niebo w sercu. Tu na ziemi możemy żyć we właściwych relacjach. Maria z Józefem i Jezusem pokazują nam, że jest to możliwe. Maria z Józefem byli ludźmi, tak samo jak my. Jezus był Bogiem, no ale też jest z nami, bo przyjmujemy Go w Komunii Świętej. I kochani, i zobaczycie, jeżeli pójdziecie za tym Słowem, to będziecie mieć to samo. To jest konkretna rzecz, konkretny plan, który Pan Bóg ma wobec nas. Chcę serdecznie powitać w naszej wspólnocie parafialnej panią Jadwigę Choroszę, która przyjechała do nas z Jeleniej Góry już po raz drugi. Niektórzy ją znają, ale ci, którzy jej nie znają, przedstawię pokrótce. To nie chodzi o to, żeby ją chwalić, ale jest to osoba obdarzona szczególną łaską, charyzmatyczną. Przez wiele lat była koordynatorem odnowy w Duchu Świętym w diecezji wrocławskiej, w archidiecezji wrocławskiej. Cały czas pracuje, ewangelizuje na różnych poziomach, co jakiś czas prowadzi rekolekcje zamknięte. Bardzo ciężko się dostać na takie rekolekcje z panią Jadwigą. Oprócz tego pomaga różnym ludziom, chociażby kobietom z syndromem postaborcyjnym, czy z więźniami w bardzo ciężkim więzieniu w Strzelcach Opolskich. Witamy Cię, Pani Jadziu, bardzo serdecznie w naszej wspólnocie. Ty już jesteś tak jakby nasza, więc po prostu nie przedstawiałem, nie mówiłem wiele, ale powiem tylko raz, przypomnę i razem z Panią Jadwigą będziemy głosić te rekolekcje. Te rekolekcje są po raz drugi w naszej diecezji dopiero wygłaszane. Pierwszy raz były w Brunarach od niedzieli, a teraz te same rekolekcje powtarzamy z Panią Jadwigą właśnie tutaj w naszej parafii. Korzystajmy z tych darów. I tak jak mówię, można tu przyjść. Można być, można słuchać nas bezpośredniej transmisji, ale myślę, że już za kilka godzin będzie dostępne też nagranie, które już na stałe będzie umieszczone na naszej stronie parafialnej. Stańmy teraz w pokorze przed Bogiem i uniżmy się przed Nim. Uniżmy się, czyli się upokórzmy, bo Pan Bóg tylko w pokorne serca zsyła swoją łaskę. Upokorzenie polega na tym, że traktuje innych jako wyżej stojących od siebie, czyli unisz się teraz w sercu, aktem woli, przed Bogiem i przed drugim człowiekiem w tym momencie. Wzbudź sobie obrzydzenie do grzechu. Żałuj za grzech popełniony i proś Pana o miłosierdzie teraz, w tym momencie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Śpiewaj z radości niepłodna, któraś nie rodziła. Wybuchnij weselem i wykrzykuj, któraś nie doznała bólów porodu. Bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan. Rozszerz przestrzeń Twego namiotu. rozciągnij płótna Twego mieszkania. Nie krępuj się, wydłuż Twe sznury, wbij mocno Twe paliki, bo rozprzestrzenisz się na prawo i lewo. Twoje potomstwo posiądzie narody oraz zaludnie opuszczone miasta. Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz. Nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie Twej młodości i nie wspomnisz już hańby Twego wdowieństwa, bo małżonkiem Ci jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów, odkupicielem Twoim Święty Izraela. Nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu wezwał Cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi Twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię pragnę. W przystępie gniewu ukryłem przed Tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad Tobą się ulitowałem, mówi Pan, Twój Odkupiciel. Dzieje się ze mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię. Tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na Ciebie, ani Cię gromić nie będę, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Oto Słowo Boże.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. Sławię Cię. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zmieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój, Panie, będę Cię sławił na wieki. Sławię Cię, Panie, o mnie wybaw. Alleluja, 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 alleluja. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinie kołyszącą się na wietrze. Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coście zaszli zobaczyć proroka? Tak mówię wam. Nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. I cały lud go słuchał i nawet celnicy przychodzili, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Kochany Duchu Święty, otwieram Twoje serce przed Tobą i proszę Cię, mów do mnie. Mów do mnie tak, abym rozumiał. Pozwalam Ci, abyś poruszał się we mnie, jak tylko chcesz. Daję Ci dostęp do wszelkich obszarów mojego ja, tych pięknych, którymi się chwalę i tych, których się wstydzę i nikogo bym tam nie wpuścił. Duchu Święty, proszę Cię, rozpocznij proces uzdrowienia. Duchu Święty, pozwalam, by Słowo wydało owoc w swoim czasie w moim sercu. By Twoje Słowo we mnie stało się ciałem. By to Słowo zaistniało i abyś Ty mógł się narodzić. Abyś Ty mógł przemienić mój smutek w radość, mój niepokój w szczęście. Mario, Matko nasza, strzeż nas i ochrania i nie pozwól, aby żaden zły duch miał do nas dostęp. Aby nic nie zakłóciło tego słowa. Maryjo, kochamy Cię. Maryjo, jesteś naszą matką i wierzymy gorąco w to, że nie pozwolisz, by cokolwiek zakłóciło przekaz tego słowa i jego plon. Usiądźmy sobie teraz. No, słowo dzisiejsze z pierwszego czytania jest niesamowicie mocne. To jest tak, jak możemy mieć taką małą wiertareczkę, taką małą, żeby gwoździa wbić, wkręcić wkręt do ściany. A możemy mieć taki młot udarowy, taki potężny. To, kochani, to słowo dzisiaj, że to taki potężny młot udarowy, ale nie negatywny, tylko pozytywny. To młot, który tłoczy nadzieję. Ale jest jeden warunek i tutaj zobaczmy. Przyjrzyjmy się logice, dynamice tego tekstu. Śpiewaj z radości niepłodna, któraś nie rodziła. Wybuchnij weselem i wykrzykuj, któraś nie doznała bólów porodu. Co to znaczy? Kochani, w Starym Testamencie kobieta niepłodna to kobieta przeklęta. Nie było gorszego przekleństwa dla kobiety, jak nie mieć dzieci, być niepłodną. Po prostu to było najgorsze, co mogło ją spotkać. I teraz nagle co? Słowo Boże mówi, wołaj z radości. Ale ona jest dalej niepłodna. I to jest, kochani, wiara. Kiedy ty, będąc w przekleństwie, widzisz, że jeszcze jest twoje życie smutne, jeszcze cały czas to w nim siedzi, coś jest nie tak, ale skoro Bóg ci mówi, wołaj z radości, no to wołam z radości. To jest wiara. I kiedy ty zawołasz z radości i rozradujesz się w swojej niedoli, to wtedy Bóg zacznie działać. I kochani, na tym polega wiara. Jest źle, ale słyszę Słowo Boże, które mówi, że będzie dobrze, bo to nie ja naprawię, tylko Pan Bóg naprawi. I kiedy ja się rozraduję w tym i to będzie mój akt wolnej woli, to wtedy Pan Bóg ma pełne pole do działania. Kochani, ja osobiście doświadczyłem mocy tego słowa. To była taka sytuacja kilka lat temu, kiedy byłem w parafii Świętego Rocha w Nowym Sączu. I tam tak się złożyło, że przyjechała pewna dziewczyna, która była albo zniewolona, albo opętana. Trudno powiedzieć, chyba opętana. I akurat jako, że wtedy było nawiedzenie Jezusa Miłosiernego. Co to obraz chodził, pamiętacie? Kiedy były relikwie Jana Pawła II, świętej siostry Faustyny, no i obraz Jezusa Miłosiernego. Wtedy przyjechała, ponieważ miałem te rekolekcje, miał głosić ksiądz Michał Olszewski, ale w konsekwencji głosił taki jego kolega, bo ksiądz Michał nie mógł przyjechać wtedy tam. No i tak żeśmy sobie pomyśleli, że skoro jest Jezus Miłosierny, to się pomodlimy, może ta dziewczyna zostać uwolniona. I rozmawialiśmy. I w pewnym momencie wygłosiłem kerygmat, bo ja bardzo często, może zauważyliście, jak rozmawiamy, czy się modlimy, idzie kerygmat. Kerygmat to jest pewnie 6 kluczy, 6 kroków. tych, które to, cośmy przeżywali w ramach naszych pierwszych rekolekcji ewangelizacyjnych. I pierwszym z nich jest miłość Boża. Głoszę miłość Bożą i posłużyłem się tym fragmentem. Jest dziewczyna, nie wiem ile, 17 lat może, siedzi taka drobna dziewczyna. I ja zacytowałem ten fragment z Izajasza. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, aleś miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie. Kiedy powiedziałem te słowa, nastąpił taki straszliwy ryk, że człowiek takiego głosu wydać nie może. Koniec jest przerażające, to po prostu można zawału dostać. Ryk pełen pogardy, przerażenia, nieludzki dźwięk, nieludzki głos. Oczywiście u góry w kościele pełno ludzi modlą się. Dzieci wystraszone, ludzie się troszkę wystraszyli. Ksiądz Piotrek poleciał na dół, przybiegł, co się zobaczyć, co się dzieje. I bardzo dobrze, bo byliśmy tam z tą dziewczyną, był jeszcze tata i jeszcze ten ksiądz, ten ojciec, bo to był sercanin. Udało się nam tę dziewczynę wyspowiadać i udzielić jej Komunii Świętej. To był sukces. Ale ja osobiście doświadczyłem mocy tego słowa. Ja tylko wypowiedziałem te słowa. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie. Kochani, to słowo. Ładunek nadziei przeczy temu kłamstwu, które ten zły duch gdzieś tam zwiódł tę dziewczynę. Tym kłamstwem. I kochani, taka jest moc tego słowa. Mówię, bo to jest moje świadectwo. I moi drodzy, po co tu jesteśmy? Jesteśmy po to, by pozwolić Słowu Bożemu w nas działać. I byś Ty już teraz na wstępie uwierzył, że jeżeli już się teraz rozradujesz, pomimo, że w Twoim życiu jest ciężko, pomimo, że Twoje życie jest przeklęte, wtedy Jezus tego dokona. I drugie bardzo mocne ostrzeżenie to jest koniec dzisiejszej Ewangelii, pamiętamy. Jan Chrzciciel naucza, Jezus daje o nim świadectwo. Mówi, że ten Jan Chrzciciel jest największym spośród między narodzonymi z niewiasty i ludzie przychodzili przyjmować od niego chrzest nawrócenia. Jak ja już mówiłem wam niedawno, ten chrzest nie miał mocy odpuszczania grzechów. To dopiero chrzest, który ustanowił Jezus, ma taką moc. Ale co się dokonało? Kochani, ci ludzie uznali swój grzech. Ci ludzie, którzy przychodzili do Jana, mówią, zgrzeszyłem. A jak już uznasz swój grzech, to już jest połowa sukcesu. Pan Bóg może zrobić wszystko. I to był największy sukces. Ale, właśnie ale. I to ale jest przerażające. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie. Kochani, faryzeusze to byli ludzie, którzy dokładnie przestrzegali 624 przykazań Bożych. Precyzyjnie. Modlili się wiele razy dziennie, pościli, dawali dziesięciny, byli bezbłędni. Słuchajcie, my się nie umywamy do nich. Oni naprawdę żyli Bożym życiem, wypełniali Boże przykazania. Tylko błąd ich tkwił w tym, że uważali, że my jesteśmy w porządku, więc my nie potrzebujemy nawrócenia. I uczeni w piśmie, czyli ci, którzy nic nie robili, tylko studiowali Pismo. Kochani, człowiek uczony w piśmie to człowiek, który znał Pismo Święte na pamięć. Nie tylko, że znał, ale go rozumiał w tym ujęciu merytorycznym, takim jak to przedstawiano im. I co? Zobaczcie. Ludzie szlachetni, ludzie wypełniający przykazania Boże i ludzie, którzy znali Pismo, co zrobili? Szokujące słowa. Udaremnili zamiar Boży względem siebie. Zobaczcie, udaremnili zamiar Boży względem siebie. Bo nie przyjęli tego chrztu, nie zrobili tego. Zamiarem Bożym względem nich było to, aby oni uznali swój grzech i poszli do Jana. To był pewien plan Boży wobec nich. I kochani, planem Bożym wobec nas tutaj w tym momencie są te rekolekcje, uzdrowienia relacji. I tak jak powiedziałem na wstępie, tu nie chodzi o to, że się czegoś dowiemy i będziemy mądrzejsi. Tu nie chodzi o to, że po prostu coś tam ksiądz nam nagada i pani Jadzia nam nagada i się zdołujemy i nic z tego nie wyjdzie, nic podobnego. Tu chodzi o to, by pozwolić Panu Bogu, żeby to zrobił. On to zrobi. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego relacje? Mówiliśmy na początku o słowach oczywiście. Ja wspominałem w niedzielę, mówiąc, nie chyba w niedzielę, w święto przed niedzielą, bo w niedzielę akurat inni kapłani tutaj byli. Pamiętacie, że mówiłem, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże? Bóg jest wspólnotą osób, pomiędzy którymi jest miłość. I my się realizujemy w miłości. Gdyby kogoś z nas na przykład wywieźli na wyspę, nie wiem, jakaś bezludna wyspa, egzotyczna, piękna, bezludna wyspa, daliby ci wszystko, miałbyś tam wszystko, i jedzenie, i warunki, wszystko byś miał. Tylko był jeden warunek, nie miałbyś kontaktu z drugim człowiekiem przez pół roku. Ani przez telefon, ani bezpośrednio, ani w żaden inny sposób. Masz wszystko. Nie masz człowieka. Lądujesz prosto w psychiatryku. Jeżeli nie umrzesz, bo jesteśmy stworzeni do relacji. Żyjemy, kochani, w relacjach. Chcąc, nie chcąc, jesteśmy w różnych wspólnotach, rodzinnych, takich, a nie innych. I moi drodzy, to jak żyć w relacjach, to trzeba umieć. To jest pewna umiejętność. To są pewne zasady. Mam przyjaciół w Krynicy i wielu z nich to są instruktorzy jazdy na nartach. I wszyscy mówią to samo, że najłatwiej nauczyć człowieka, który nigdy nie miał nart na nogach. To jest najlepsza sytuacja. Nigdy nie jeździł na nartach, ubieramy narty. Gość w ten sam dzień jeździ. A jak za 2-3 dni mięśnie się przyzwyczają, to może już jeździć profesjonalnie. Niczego się nie bać, opanuje zmiany przenoszenia środka ciężkości z jednej narty na drugiej, bo teraz są takie narty, że same skręcają. Wystarczy tylko zmieniać środek, położenie, ciężar ciała przenosić. To jest banalnie proste. Ale co? Są tacy, którzy już próbowali się sami uczyć jeździć. Ubrał narty, nikt go tego nie uczył i potrafi zjechać z góry na dół. Ale ta jazda po pierwsze będzie niebezpieczna, po drugie koślawa, nie będzie z tego tyle przyjemności i to nie będzie tak jak trzeba. I ci ludzie mówią, że takich ludzi nie można oduczyć, ponieważ mają zakodowane pewne schematy. Nawet podświadomie wiemy, jak jesteśmy kierowcami, to doskonale wiemy, że jak już jesteś ileś lat kierowcą, to ty się nawet nie zastanawiasz, jaki bieg wrzucasz, bo ty doskonale wiesz, to się samo robi. Sam się naciska hamulec, wrzuca kierunkowskaz, ty o tym nie musisz myśleć, bo to jest na zasadzie automatu. Takie pewne rzeczy działają w nas i kochani, dlaczego to mówię? Dlatego to mówię, że my żyjemy w relacjach i możemy mieć błędne schematy postępowania. Jakie są tego symptomy? Mówiłem, źle uregulowany silnik w samochodzie. Jeżeli masz źle uregulowany silnik, to po pierwsze będzie słaby, będzie kopcił i będzie drogi, bo będzie zużywał dużo paliwa. I nie będziesz miał z tego żadnej radości. Tak samo, jeżeli w relacjach, w których jesteś, nie ma Jezusa, tylko masz błędne schematy relacji, to będzie to samo. Będzie ci trudno. Będą pewne konflikty, które po prostu będą ci zabierać radość. I pomimo, że wspólnota ma ci sprawiać szczęście, będzie to działać odwrotnie. Będziesz marzył tylko, kiedy wyrwiesz się z tego domu, z tej relacji, z tego miejsca, w którym jesteś. Bo nie możesz tam wytrzymać, bo nie jesteś w stanie tego zrobić. Kochani, relacje to atmosfera, w której żyjemy. Gdybyśmy tu wpuścili do tego pomieszczenia trochę cyklonu B, to atmosfera by się była taka, żebyśmy umarli po niedługim czasie. Atmosfera. Jeżeli wpuścimy trochę trucizny do akwarium, niedużo, tak troszeczkę, ryby nie umrą od razu, ale będą się dziwnie zachowywać. Będą cierpieć. O co chodzi? Aby było zdrowe, abyśmy byli zdrowi i dobrze się czuli, musi być czyste powietrze. Ryby muszą mieć czystą wodę. I kochani, czymś takim jak woda dla ryb, jak powietrze dla nas, dla naszego organizmu jest relacja, czyli to, co jest między nami. I kochani, te rekolekcje mają ten cel, aby Jezus to uzdrowił, nie my, Jezus. My Go możemy tam wprowadzić. My Go wprowadzimy i On to zrobi. I dlatego te spotkania. Będzie to wyglądać tak, że dzisiaj jest pierwsze spotkanie, jeszcze jutro i w sobotę, natomiast w niedzielę będzie podsumowanie, oddanie tego wszystkiego Jezusowi na adoracji, I to wszystko będzie zapełnione i dopełnione naszą spowiedzią świętą parafialną o godzinie 14. I tak to wszystko będzie wyglądało, kochani. Zapraszam was bardzo serdecznie. Zaproście ludzi, którzy potrzebują tego, bo kochani, znasz, masz przyjaciół w pracy, widzisz, że tam gdzieś w rodzinie się nie układa, widzisz, że jakieś straszne rzeczy się dzieją, może jakieś przekleństwo tam kogoś dotyka, zaproś, niech tu przyjedzie, mamy miejsce. Że nie da rady przyjechać, niech sobie włączy internet. Jest dobra jakość połączenia. Niech, nie wiem, niech nawet odsłucha. Kochani, to jest skarb. I dlatego mówię, dlaczego to mówię? Mamy wyraźnie ostrzeżenie. Pan Bóg ma zamiar oczyścić relacje. A zobaczcie. Ci, którzy powinni być pierwsi, czyli ci najważniejsi, zrezygnowali, bo uważali, że tego nie potrzebują. I co zrobili? Udaremnili Boży zamiar względem siebie. I niech to będzie dla ciebie ostrzeżeniem, abyś tego zamiaru nie udaremnił. Bo Bóg chce działać. Bóg chce, żebyś żył zupełnie inaczej i prawdopodobnie, na pewno jestem tego pewny, wierzę w to głęboko, że zmieni się jakość naszego życia. Poczujesz się zupełnie inaczej, kiedy Jezus uzdrowi relacje i niech tak się stanie. Amen.
Wsiądźmy. Kochani, witam was bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo, że mogę znowu być tutaj z wami, że mogę dzielić się tą ogromną radością, jaką Pan Bóg składa w moje serce i też chcę to więcej uczynić w waszych sercach. Dzisiaj, kochani, chcę mówić o biblijnych zasadach budowania jedności. Chciałabym, abyśmy przyjrzeli się naszym wszystkim relacjom, jakie mamy w naszym domu. Abyśmy się przyjrzeli temu, co się w naszych domach dzieje, jak rozmawiamy, w jaki sposób traktujemy naszych bliskich, w jaki sposób traktujemy naszych sąsiadów, ludzi, którzy z nami pracują, jak wyglądają nasze ziemskie relacje. Aby wyglądały one dobrze, przede wszystkim musimy zweryfikować nasze relacje z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Od tego rozpoczniemy bowiem budowanie relacji w domu. Jeżeli w domu nie są, twoje relacje nie są poukładane dobrze z Bogiem, nie będą dobrze poukładane z twoimi bliskimi. Pamiętamy, że Pan Jezus, kiedy odchodził już z tej ziemi, modlił się za przyszły Kościół i modlił się o to, aby wszyscy byli jedno. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii świętego Jana, gdzie Jezus mówi tak: nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak ty i ja i łącznie z Duchem Świętym stanowimy jedno. Jezus modlił się o taką jedność. Jesteśmy, kochani, wszyscy powołani do tego, aby być jedno. Każdy z nas jest ochrzczony. Każdy z nas ma w swoim sercu Ducha Świętego i to On tworzy w nas jedność. Pozwólmy Mu zatem, kochani, na to, aby to się stało w naszym życiu. My potrafimy się przyglądać temu wszystkiemu, co się dzieje, potrafimy mądrze mówić, potrafimy robić różne rzeczy, jakże trudno jest nam posłuchać Ducha Świętego. Niejedne rekolekcje już przeżyliśmy, niejedno słowo usłyszeliśmy. I warto by się zastanowić nad tym, co z tym się stało. Co roku są rekolekcje adwentowe, co roku są rekolekcje wielkopostne i ksiądz, jeszcze wiem, organizuje tu inne rekolekcje. Co zostało z tych słów, które usłyszeliście, z tych słów, które Pan Bóg złożył wtedy w waszych sercach? Czy przejęliście się tym do głębi? I dzisiaj, tak jak ksiądz powiedział, my nie będziemy głosić nowych rzeczy, nie będziemy mówić nie wiadomo jakich kazań, nie wiadomo jakich nauczeń. Chcemy zachęcić was do tego, abyście otworzyli swoje serce dla Pana Jezusa, aby On w końcu mógł zacząć budować relacje z wami osobiście. I jak do tego dojść? Prosta sprawa, bardzo prosta. Należy przyjść do Jezusa, uklęknąć przed Nim i powiedzieć: Jezu, ja już dłużej tak nie chcę. Ja już dłużej tak nie potrafię. Weź mnie, weź moje serce i zmień moje życie. Nie mów Jezusowi, jak On ma to robić. Nie pokazuj Jemu, że Ty byś chciał tak czy tak. Może nie chciałbyś cierpieć, może nie chciałbyś, abyś doświadczał różnych trudności, ale tak po prostu Mu zaufaj. Nam jest tak trudno zaufać Panu Jezusowi. Wierzymy we wszystko, co się dzieje dookoła nas. Słuchamy radia, telewizji, wierzymy w to, co mówią media, a tak trudno jest nam przyjąć tę prawdę, która jest zawarta w Słowie Bożym. To jest jedyna prawda, która może dotykać Twojego serca i przemienić Twoje życie. Przyjdź zatem do Niego i powiedz Mu, że się zgadzasz na Jego przemianę, na to, aby On przemienił Twoje życie, aby dotknął Twojego życia, abyś mógł być innym człowiekiem. Liczymy się z tym, że może Pan Bóg dać nam nowe spojrzenie na relacje i tak się stanie. Ale najpierw, zanim cokolwiek się stanie, warto, aby zgodzić się na Jego propozycję. Możesz przychodzić tutaj co wieczór, możesz iść nawet dwa razy dziennie, i rano, i wieczorem. Ale jeżeli nie przyjmiesz to, co Bóg chce Tobie uczynić, i nie zgodzisz się na Jego propozycję, na Jego metody, wyjdziesz stąd taki sam. Wyjdziesz stąd niezmieniony. Bóg chce przemienić Twoje życie, chce nawiązać z Tobą kontakt. Pierwszy krok na modlitwie to jest uznać, że Ty potrzebujesz Pana Boga. Potrzebujesz, aby On leczył Twoje serce i aby On przemieniał Twoje życie, aby dawał Ci relacje takie, jakie On ma dla Ciebie. I On chce to uczynić. On chce, abyś Ty był święty. Zaprasza nas, kochani, do tego, abyśmy byli święci. My często się wzdrygamy przed tym słowem. Ja święty? Ja wiem, jak pierwszy raz do mnie dotarło to słowo, jaka byłam zdziwiona. Ja święta? Absolutnie. To nie dla mnie, to dla tych, którzy już są wyniesieni na ołtarze. Nie, kochani. Ta zachęta, to zaproszenie Pana Boga do tego, abyśmy byli święci, dotyczy Ciebie i mnie. Dotyczy wszystkich ludzi, którzy tu są. Bóg zachęca nas do tego, abyśmy się stawali podobnymi do Niego. Co to znaczy być świętym? Co to znaczy, że Pan Bóg chce, żebym ja stawała się święta? To znaczy, że mam złożyć rączki, klęknąć i tylko stawać przed Bogiem, tylko się modlić? Na tym polega świętość? Nie. Kochani, święty to odłożony dla Pana Boga. To odłożony na bok, do Jego dyspozycji, do tego, aby On czynił z Nim, co uważa. Pamiętaj, że Pan Bóg nie poprowadzi Cię złą drogą, a będzie Cię prowadził do tego, abyś był jak najlepszy, abyś był prawdziwie człowiekiem, który On wybrał. Kochani, musimy sobie uświadomić ważną rzecz. Bóg wybrał każdego z nas. To nie tak, że Ty przyszedłeś tutaj wieczorem, może masz czas, może z obowiązku chcesz być na tych rekolekcjach. To nie jest tak. Bóg Ciebie wybrał i obojętnie w jaki sposób tu trafiłeś, to On stoi za tym. Stoi za tym, aby dotknąć Twojego serca. Nie po to, żebyś tylko usłyszał nowe słowo, ale chce coś zmienić w Twoim życiu. On chce, abyś Ty był szczęśliwy. On chce, aby Twoje życie było innym życiem. Ale najpierw próbuj nawiązywać z Nim relacje. Staraj się stawać blisko Niego. Staraj się stawać i słuchać tego, co On mówi. Często narzekamy na nasze relacje w domu. Narzekamy na to, że nam się nie wiedzie, że się mąż kłóci z nami, że żona jest niedobra. Ile razy słyszałam takie zdanie: moja żona taka swarliwa baba. Znacie chyba to powiedzenie. I ile razy tak jest w naszych sercach, nie radzimy sobie z żadną rozmową, z żadną dyskusją w naszych rodzinach. Wyzywamy się nawzajem. Do dzieci mówimy różne przykre słowa, mówimy złe słowa. Często, nie wiedząc o tym, przeklinamy się wzajemnie. nie zdajemy sobie zupełnie z tego sprawy, że czynimy źle, że nasze relacje nie na tym powinny polegać, a powinny polegać na przede wszystkim zaufaniu Panu Bogu, na zbliżeniu się do Niego. Czym jest modlitwa? Modlitwa jest przyjściem do Pana Jezusa. Jest porozmawianiem z Nim. Ja wiem, że wy się modlicie. Odmawiacie mnóstwo pięknych modlitw, które Kościół nam proponuje. I dzięki Bogu za to, że tyle modlitw jest, że każdy będzie mógł znaleźć dla siebie swoją formę modlitwy. Ale w tych wszystkich modlitwach znajdź 5 minut, aby przyjść i posłuchać Pana Jezusa. Posłuchać tego, co On chce ci powiedzieć. Posłuchać tego, jak masz żyć. Zapytaj Pana Jezusa, co ty dzisiaj masz robić. Jak ma wyglądać twój dzień. Najlepiej rano, żeby tego dnia nie stracić. Zapytaj, Panie Jezu, gdzie ty mnie widzisz? Gdzie chcesz mnie posłać? Powiesz, ja nie słyszę, bo nie słuchasz. Jezus będzie mówił w różny sposób. Może ci powiedzieć od razu przez natchnioną myśl. Może ktoś zapukać za chwileczkę do drzwi i ciebie gdzieś zaprosić. Może w inny sposób przez Słowo Boże będzie do ciebie mówił, ale będzie ci mówił to, co masz robić. Kochani, to jest dużo bezpieczniejsze, jeżeli my mamy gwarancję od Boga, że idę właściwą drogą. To jest dużo bezpieczniejsze, kiedy... Dostałam niedawno zaproszenie, aby znowu wygłosić w jednej parafii rekolekcję. Ja się ucieszyłam, bo ja lubię opowiadać o Panu Jezusie, ale w moim sercu zapaliło się światło. Czy Pan Bóg ciebie tam widzi? Czy On ciebie tam chce? Bo można jeździć, można głosić, ale czy On tego chce? I stanęłam do modlitwy z zapytaniem Pana Boga, czy ty mnie tam widzisz? Panie, powiedz mi, czy to jest mój wymysł jakiś po to, żeby mi zabrać czas? Czy ty mnie tam widzisz? I dostałam słowo. I słowo mnie uspokoiło. To jest Jego dzieło. On tam chce, żebym ja tam pojechała. Ja jestem przekonana, że On będzie mówił tak, jak On chce. Pod warunkiem, że będę trwała przy Nim na modlitwie. Jestem wdzięczna Panu Bogu za księdza Pawła, za to, że on zawsze przed każdym moim wystąpieniem modli się za mnie. Modli się o to, żeby Pan Bóg sam mówił do waszych serc, żeby sam przemieniał wasze serca. Dlatego zanim zaczniemy budować relacje, może relacje rozwalone w naszym domu, może w naszym domu nie możemy się dogadać. Zanim zaczniesz budować te relacje, idź do Jezusa i z Nim rozmawiaj. Od Niego ucz się przede wszystkim pokory. Od Niego ucz się tego, jak masz stawać się pokornym. My często pokorę mylimy z takim oskarżaniem siebie nawzajem. Mówimy, że jestem taki słaby do niczego, taki jestem biedny, taki jestem pokorny. Ile razy tak mówiłeś o sobie? Kochani, nie na tym polega pokora. To nie to jest pokorą. Pokora to jest taka zależność od drugiego człowieka. Popatrzcie, każdy z nas jest zależny od siebie. Jeden piecze chleb, drugi robi coś innego, trzeci robi jeszcze inne rzeczy, remontuje się kościół dla was po to, żebyście wy mieli piękny kościół. Byłam, oglądałam akurat, nie, ksiądz mnie zaprowadził, jak piękne macie okna, jak pięknie wygląda wasz kościół. To dla was. Inny człowiek robi dla was. Jesteśmy uzależnieni od siebie. Pokora to zależność od Pana Boga i warto by stawać przed Bogiem każdego dnia. Panie Jezu, ja bez Ciebie nic nie zrobię. Słowo Boże mówi wyraźnie, co masz, czego byś nie otrzymał? Co masz tak naprawdę? Powiedz, co masz, czego byś nie dostał z góry od Boga? Powiesz, ja mam swoją pracę, ja pracuję, ja sobie sam zarabiam na moje własne życie. A kto Ci dał pracę? Kto cię tam posłał? Kto dał ci umiejętności? Nauczyłem się w szkole. A kto posłał ciebie do szkoły? Kto dał ci tę naukę? rodzice, a kto rodziców ci dał? I można tak mnożyć i mnożyć i mnożyć, jak jesteśmy od siebie nawzajem zależni. I to, jeżeli uznasz, że tak jest, wtedy możesz mówić o tym, że jesteś pokorny. Zastanów się, w jaki sposób masz dotrzeć do drugiego człowieka, jaką masz przyjąć postawę w twoim domu, wśród najbliższych. Zacznijmy budować wśród swoich najbliższych, z mężem, z żoną. Zacznijmy robić to, co jest dla nas osiągalne. Żony niechaj będą uprzejme dla swoich mężów. Może jutro warto jakąś fajną zupę ugotować, nową, jakąś inną, podać na jakimś odświętnym nakryciu swojemu mężowi. A ty, kochany mężu, może jutro pójdziesz i kupisz kwiatka żonie, tak bezinteresownie. Nie dlatego, że są jej urodziny czy imieniny, tylko po to, żeby jej powiedzieć: kocham cię moja żono. Jeżeli chcesz budować na nowo relacje, po to tu jesteś, to zacznij od maleńkich rzeczy, nie od razu od wielkich, ale od maleńkich, od takich, które otworzą wasze serca. Może już nie pamiętasz, kiedy słyszałaś od swojego męża, że jesteś piękna, że on cię kocha. Może sama nie pamiętasz, kiedy mówiłaś swojemu mężowi: kocham cię, mój mężu. Może tego zupełnie już nie wiesz. Przy ślubie, owszem, przysięgałam być wierną do końca, kochać do końca, ale już dawno zapomniałam. Często słyszę to wytarte słowa. To nie są wytarte słowa. Ale to są słowa, przez które Bóg chce na nowo poderwać wasze serca do miłości. Chce na nowo was zbudzić z tego snu, którym śpicie. Chce na nowo odbudować was to, co zostało zniszczone. Kochani, warto się nad tym głęboko zastanowić i już od pierwszej chwili zacząć na nowo budować relacje. Nie przeceniajmy siebie. Po pierwsze, popatrzmy na siebie z miłością. Popatrzmy na osoby, które są z nami. Nasze żony, nasi mężowie, nasze dzieci, teściowie, rodzice, jako na kogoś wyżej stojących. Wyżej ode mnie. Ja jestem posłana, aby służyć. Miłość, kochani, to służba. Miłość to nie jest zakochanie, które tak bardzo często nam towarzyszy. Jaka ja byłam zdziwiona, kiedy po ślubie dzień obudziłam się i okazuje się, że ja nie kocham mojego męża. Gdzieś zakochanie zniknęło nagle. Mówię: ludzie, jak ja teraz będę żyć? Ja miałam 18 lat, byłam młodziutką kobietą i nagle zobaczyłam, że nie ma uczucia, uciekło gdzieś. Właśnie, uczucia przemijają, a miłość to jest coś, co trzeba budować, sumiennie, codziennie, każdego dnia, nie tylko w niedzielę, nie tylko w jakiś wolny czas czy na urlopie, ale codziennie, mozolnie budujemy miłość. Pierwsze, stawiamy swojego męża, swoją żonę czy kogoś bliskiego na wyżej stojących ode mnie. Dalej, nie sądźmy drugiego człowieka. Jeżeli zdarzyła się jakaś trudna sytuacja, czy to uczyniła twoje dziecko, twój mąż, twoja żona, czy jeszcze ktoś inny, nie osądzaj człowieka, osądź czyn. Powiedz, że to jest złe, ty jesteś cudowny, każdy z nas jest piękny. Popatrz w lewo, popatrz w prawo, możesz się teraz obejrzeć, popatrzysz, to o ciebie siedzi. Zobacz, nam jest tak trudno popatrzeć na siebie, popatrzcie na siebie, jacy jesteście piękni. Piękni, pięknem Chrystusa, kochani, w każdym z nas jest Duch Święty, a On jest piękny. On jest cudowny i każdy z nas taki jest. Dlatego warto popatrzeć na siebie z miłością. Zanim osądzisz cokolwiek w domu, popatrz, że to bliska ci osoba, choćby cię nie wiem jak zraniła, jest piękna, bo w niej jest Chrystus, w niej jest Duch Święty. Dlatego z takim patrzeniem możesz dopiero osądzić czyn. Powiedz: to mnie zabolało. Tym mnie bardzo dotknąłeś, to tym bardzo mocno nadszarpnęłaś moje życie. Osądzaj czyn, a nie człowieka. Dalej, nie potępiaj. Kochani, nie my jesteśmy od potępiania. Nie my jesteśmy od skazywania człowieka do piekła, do nieba, do więzienia, czy jeszcze gdzie indziej. Od tego jest Pan Bóg. On będzie nas osądzał. On będzie nam mówił, co mamy czynić. My mamy czynić tak, abyśmy nie trafili do piekła, do złego miejsca, ale abyśmy byli dobrymi ludźmi i dobrze czynili. Dalej, kochani, budując relacje, nie gorsz swoją postawą. Staraj się być człowiekiem czystym, idealnym. Bogu trzeba dziękować za sakrament pojednania. Bo sakrament pojednania, kochani, on nie służy tylko do tego, że ja przyjdę, oczyszczę się z grzechów. Ale sakrament pojednania, kochani, służy do tego, aby móc na nowo podjąć pracę nad sobą. Sakrament pojednania ma bardzo szeroki wachlarz możliwości. On cię oczyści z grzechu. Ile razy odchodząc od spowiedzi czujemy tak, jakbyśmy na skrzydłach lecieli, jakby nam ubyło z 15 kilogramów, prawda? A sakrament pojednania to jest twoje spotkanie z Bogiem. Czy ty sobie zdajesz z tego sprawę? My często umieramy ze strachu. Ja pamiętam, jak ja się strasznie bałam spowiedzi. Tak się bałam spowiedzi, że z klęcznika zjeżdżałam na dół, jak klęczałam. I poprosiłam Ducha Świętego, żeby zabrał to. I zabrał. I nie idziesz do spowiedzi tylko po to, żeby wyrzucić z siebie grzech, ale idziesz po to, żeby się spotkać z żywym Bogiem. Żeby się spotkać z Jezusem, bo On tam jest. On jest obecny i On chce cię dotknąć. Dlatego też nie potępiamy, mówimy szczerze, mówimy wszystko to, co jest dla nas ważne. Nie gorszymy swoją postawą. Ileż to razy jest tak, że jesteśmy w kościele, pobożnie podchodzimy do Komunii Świętej, a tylko przekroczymy drzwi kościoła, jak już się skończy msza święta. Kochane moje siostry, kumeczki stają i dyskutują. Albo ksiądz proboszcz takie głupoty nagadał, albo to się dzieje, albo ta się tak ubrała, a zobacz, jakie ona ma włos. Kochani, warto by się nad tym zastanowić. Warto by pomyśleć nad tym, żeby nie mówić źle, żeby nie osądzać, a żeby dobrze patrzeć na drugiego człowieka. Musisz zobaczyć w drugim człowieku Chrystusa. Im bardziej ktoś jest trudny dla ciebie, tym bardziej potrzebuje twojego miłosierdzia, pochylenia się nad nim, tym bardziej potrzebuje uzdrowienia. I od twojej postawy zależy tak wiele. To ty swoim uśmiechem, swoim gestem możesz człowiekowi podać rękę. Często sobie nie zdajemy z tego sprawy, że tak jest, ale Bóg chce dzisiaj na nowo poderwać twoje serce do budowania więzów na nowo. Może akuratnie po tych rekolekcjach, ja nie wiem, może po tych rekolekcjach będzie tak, że nagle odkryjesz, że mam męża, mam żonę, piękną, nową, coś się stało, ale tylko wtedy, kiedy pozwolisz Bogu, aby On zmienił twoje serce. Nie zmień mojego męża, zmień moją żonę, ale ja jestem do twojej dyspozycji, Panie. Mnie dotknij, mnie zmień, bo ja chcę, żeby moje życie było inne. Ksiądz proboszcz mówi o was bardzo dobre zdanie. Jesteście bardzo dobrą parafią, ale wy macie być taką parafią, o której będzie słyszeć cały świat. Że jesteście święci, jesteście wspaniali. I to jest możliwe, kochani. To jest możliwe, bo Bóg może tego dokonać, ale ty powinieneś się na to zgodzić. Dlatego teraz zamknij oczy i skieruj swoje serce do Jezusa. I w cichej modlitwie zwróć się do Niego, aby On dał ci to, czego potrzebujesz, abyś był naprawdę święty. Panie Jezu Chryste, otwieram przed Tobą moje serce. Oddaję Ci siebie. Proszę Cię, byś wziął moje serce w swoje święte dłonie, aby się ukształtował. Zbóż wszelką złą warownię. Odetnij mnie od tego wszystkiego, co jest złe. Daj mi popatrzeć na Ciebie z miłością. Wlej w moje serce nowe pragnienie. Wlej w moje serce nowe dążenie. Daj mi nowe oczy. Otwórz mnie, Panie, na Twoją łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Uczyń, Jezu, moje serce według serca Twego. Amen.